Ludzie nowej kultury.
W Radiu Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Dziś porozmawiam z Jarkiem Boguckim. Cześć, Jarku.
Cześć, Agatko.
Mąż Agaty od 17 lat.
Tak, oczywiście, mąż jednej żony.
Tata Łucji, Piotra i Błażeja. W jakim wieku dzieci są?
Łucja 14, Piotr 11 i Błażej 9 lat. Muszę to zawsze przekalkulowywać, jak się zmienia data. Ale już jest nieźle, bo jesteśmy w połowie roku. Tak.
Dokładnie. Prowadzisz firmę informatyczną i z żoną Centrum Noszenia Dzieci Maluch Travel we Wrocławiu, czyli uczycie rodziców noszenia dzieci w chustach.
Tak, to taka pasja. Zresztą jedna i druga praca jest moją pasją. Wyrosła z informatyki, a kiedyś tam na takich komputerach, to mało kto chyba pamięta, ale Atari, Commodore, później...
Ja pamiętam.
No właśnie, to były piękne czasy. W każdym razie to tak wyrosłem na takich komputerach i zawsze marzyłem, żeby być informatykiem. A jak się pojawiły dzieci, to nagle się stało taką moją kolejną pasją. No i sam pomysł.
Właśnie, skąd on się wziął?
No to właśnie, taki pomysł to był bardzo nietypowy. To znaczy... Jak mieliśmy dwójkę dzieci, to wyjechaliśmy za granicę. No to w ogóle ten wyjazd to był taki prezent od Pana Boga, w 100% przez niego sfinalizowany. Wiedzieliśmy, że na lotnisku musimy jakoś te dzieci ogarnąć i pojawił się pomysł, żeby pożyczyć od znajomej nosidełko. Jeszcze wcześniej żeśmy się modlili o to, żeby moja żona nie wracała do korporacji po urlopie macierzyńskim. No i jak żeśmy wracali z tej wycieczki, to się okazało, że ty, ale przecież nikt... Właściwie nie robi czegoś takiego, jak wypożycza, przynajmniej we Wrocławiu. I mówię, no to dobra, no jestem informatykiem, mam własną firmę, więc rozszerzam PKD i uruchamiam stronę internetową i właściwie od pomysłu do realizacji były 2 tygodnie, a do pierwszych klientów były 3 tygodnie. Później nagle tylko lawinowo nam ludzie w cudzysłowie zadeptywali mieszkanie, bo to wszystko było w mieszkaniu. A później Pan Bóg dał nam lokal i to rzeczywiście też jest jego... działanie i teraz od 10 lat prowadzimy tą firmę. No, myślę, że to jest takie bardzo namaszczone miejsce w znaczeniu takim, że dzieją się tam jego dzieła.
Co masz na myśli?
To jest tak, że naprawdę sporo klientów, którzy przychodzą, a przychodzą młodzi rodzice z dziećmi najczęściej, czasami babcie lub dziadkowie, nie chcą wychodzić. Jakkolwiek to brzmi. Ale jest jakaś taka atmosfera. Ja jestem pewien, że ta atmosfera nie wypływa jakby z nas, choć ona się bierze z takiego spędzania czasu z Panem Bogiem osobistym. Ale ludzie jakoś się tak dobrze czują u nas, że później zadają takie pytania typu, a coś jeszcze robicie, bo nie chcę stąd wychodzić, ale wygodna ta kanapa, mogę tu jeszcze trochę posiedzieć. A czy ja mogę nakarmić dziecko, przewinąć? Właściwie to się spieszyłam, ale już się nie spieszę. No i takich sporo zdań, albo takie, że macie jakąś piękną aurę nad sobą, albo taka piękna energia od was bije, takie hasła, które tam w pewnym momencie zagotowywałem się, mówię, jak ja, chrześcijanie, nie możecie tak mówić, znaczy to było we mnie, nie? A później sobie pomyślałem, że ludzie próbują nazwać coś, czego nie potrafią nazwać, nie mają tego doświadczenia i stwierdziłem, że ja to zostawiam, bo znaczy, że oni dostrzegają jakąś Bożą obecność w tym miejscu. I niech ona sama się porusza.
To jest takie zasianie.
Później to ziarno wydaje takie plon, że spotykam człowieka na przykład po 4 latach, a właściwie się śmieję, że już we wspólnocie mamy kilku naszych klientów, bez ewangelizacji, czyli my im o Panu Bogu nic nie mówiliśmy. Natomiast oni widząc nas u siebie na parafii, w kościele, nagle do nas podchodzili, to takie zawsze pytanie jest, co wy tu robicie? No, jesteśmy tu we wspólnocie. Aha, a można do was jakoś przyjść, zobaczyć? Zapraszam. No i zazwyczaj tak się dzieje, że ci ludzie zostają albo są z nami w takich miejscach, nazwijmy to publicznych, czyli właśnie mamy Eucharystię, którą prowadzimy dla parafii, to w sensie oprawę muzyczną, żeby to dobrze zabrzmiało. I oni wtedy przychodzą, żeby tą Eucharystię wspólnie spędzić z nami, nie?
To jest mówienie o Bogu bez mówienia o Bogu.
Ja bym powiedział, że to jest coś, do czego Pan Bóg... Nie wiem, jak to nazwać do końca, bo my jako wspólnota, w której jesteśmy, ja właściwie jestem w niej od 30 lat, przeszedłem mnóstwo technicznych rzeczy ewangelizacyjnych. od kursów, ale do też takiej praktyki, że myśmy na przykład jeździli po wioskach i ewangelizowali wioski. Szliśmy na nasze osiedle i chodziliśmy po budynkach, ewangelizowaliśmy. Stawaliśmy na rogach ulic, głosiliśmy Bożą chwałę. Szliśmy na rynek wrocławski i śpiewaliśmy pieśni uwielbienia. No, było takich sposobów od indywidualnemu mówieniu o Panu Bogu, głoszeniu, do takich właśnie bardzo, powiedzmy, publicznych. Natomiast na ten moment ja mam takie wrażenie, że Pan Bóg mówi: ty bądź dobrym narzędziem w moich rękach i pójdź tam, gdzie ja cię posyłam i mów to, co ja chcę, żebyś mówił. I najczęściej to nie są słowa typu: wiesz, Jezus cię kocha, albo Bóg cię kocha, albo w ogóle w Bogu jest cała nadzieja, tylko dziel się swoim świadectwem. I zaczynając najczęściej, znaczy to zależy do kogo idę, albo pracą, albo małżeństwem, albo dziećmi, nagle schodzimy na tematy Boże, bo nie jestem w stanie tego rozłączyć. I ludzie tak się zachwycają tym, nie? Ale najczęściej to w ogóle jest tak, że wchodzę i nic nie mówię. I to są takie bardzo mnie przeszywające rzeczy. Jeden z takich przykładów, który jest bardzo dla mnie mocny, jedną z firm, którą obsługuję jako informatyk, jest firma, która jeździ autobusami po Wrocławiu i okolicach. I zasadniczo na zajezdni panowie kierowcy raczej tak mówią takim językiem mocno podwórkowym. Bardzo dużo jest takiego języka niefajnego, jak dla mnie. Ale ja się, Pan Bóg mnie tak uczy, żeby się tym nie oburzać. A ja mówię: a, jest szansa, ale... Wszedłem kiedyś na wezwanie, przyjechałem właśnie na dyspozytornię, gdzie kierowców akurat było mnóstwo i jeszcze przed wejściem tą dyspozytornię słyszę, jak tam leci jedno słowo za drugim, trzecim, czwartym. Mówię: okej, Panie Jezu, idę z Twoją miłością, nic więcej. I wchodzę i zobaczył mnie kierownik zajezdni i to było dla mnie szokiem, bo on nagle krzyknął do tych facetów, którzy przeklinali i tak bardzo mocno i mówił: panowie, morda w kubeł, bo przyszedł święty człowiek. A ja po prostu wcięło mnie, stanąłem jak wryty, nie wiedziałem, co powiedzieć, bo on w ogóle nie ma pojęcia, że ja jestem w jakiejś wspólnocie, że jestem przy Panu Bogu. On nic o mnie nie wie.
Spotykaliście się.
No wcześniej był informatyk, jak dzwonił, to ja przychodziłem i naprawiałem komputery. Natomiast ten jeden moment mnie tak zaskoczył, że nie wiedziałem właściwie, jak się odezwać. Więc się zrobiłem na pewno czerwony, purpurowy i różne kolory zmieniłem. A później mi przyszło takie natchnienie, że właśnie w ten dzień też bardzo dużo czasu z Panem Jezusem spędziłem. I że to w ogóle nie jest żadna moja zasługa, że tak było. Ale co jeszcze stało się dalej? Że nikt z tych facetów nie zaklnął ani razu. A później to, co mnie jeszcze zaszokowało, że każdy człowiek, który nowy przychodził, to tam te zmiany kierowców, nikt przez 2 godziny nie klnął. Ten kierownik nie powtarzał im tego samego, on powiedział tylko raz. I coś się takiego wydarzyło, że ja pierwszy raz siedziałem tam 2 godziny i mówię: nie, to jest zupełnie inne miejsce. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, ale coś się w tej warstwie takiej duchowej tak zmieniło, że nikt nie był w stanie wydusić swojego słowa z siebie. Podobna sytuacja miała miejsce, pandemia, ale już jak te obostrzenia były poluzowane, gdzie ewidentnie jak się wchodziło do biura tej firmy, to było po ludziach widać taki smutek, jakieś dziwne przybicie. Ja pamiętam taki jeden moment, gdzie ja wchodzę, wszyscy nosy przed monitorami, spuszczone głowy. Ja im powiedziałem: dobry wieczór, bo ja tak jakoś nie wiem dlaczego, ale mówię: dobry wieczór, jak wchodzę, a nie dzień dobry. I to nagle wywołało bardzo duże poruszenie. Podnieśli wszyscy głowy zza tych monitorów, to śmiesznie wyglądało. Ja szkoda, że nie miałem wtedy aparatu, bo to nagle takie noski zza tych monitorów. I nagle takie teksty: ojeny, jak dobrze Pana widzieć, jak Pani Jarko, jak super, że Pan jest. I nagle takie uśmiechy. I te uśmiechy właściwie nie zniknęły. Ja tam chyba byłem wtedy ze 3-4 godziny w tej pracy. Jak wychodziłem, to jeszcze mi dziękowali, że byłem, ale nie za moją pracę, bo dziękowały mi osoby, do których ja nie podchodziłem. A więc to było takie, no
jakby okay. Poza tobą to się dzieje, poza twoją jakąś kontrolą czy wpływem tak naprawdę.
Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że jak idziesz do jakiejś pracy, do swoich klientów, to błogosław tych ludzi, którzy tam są i miejsce. Więc ja zawsze, jak idę tam, są kilka schodków, to zawsze mówię: Panie Jezu, ja błogosławię, oddaję Ci te miejsce. Wiem, że tam nie jest łatwo, że ludzie są poturbowani i wchodzę i tyle. I żadnego scenariusza nie piszę i za każdym razem jest inaczej. To nie są sytuacje, które się powtarzają za każdym razem tak samo. Ale są tacy ludzie, którzy są dla mnie takim papierkiem lakmusowym, chyba mojej relacji z Panem Bogiem, czyli ja wchodzę i jest taka jedna pani, która no wszyscy mówią Beskia, nie przystępuj. A ona jak mnie widzi, znaczy właśnie, jeżeli ja mam taką bliższą relację z Panem Jezusem i spędziłem z Nim bardzo dużo czasu ostatnio, to no nagle pełen uśmiech na twarzy i dobrze, że mnie widzi, a jak, no właśnie, moja relacja gdzieś tam jest zachwiana, coś się wydarzyło po drodze, to ona da mnie warcze od pierwszego kroku albo zobaczenia mnie w drzwiach.
Ale ona nie wie, czy ty spędziłeś czas z Bogiem,
czy nie. Ona nie ma pojęcia w ogóle, że ja mam cośkolwiek z Bogiem do czynienia. Ja się tym nie chwalę, tak, na prawo i lewo. Albo inna kobieta do mnie podchodzi, nagle, pani Jarko, a możemy porozmawiać o bierzmowaniu, bo ja, mój syn idzie do bierzmowania. A ja tak do niej, ale skąd pani wie, że ja coś z bierzmowaniem mam do czynienia? No bo panu tak dobrze z twarzy patrzy, nie? Okej, dobra. No i porozmawialiśmy, bo ja 18 lat przygotowałem młodzież do bierzmowania właściwie, więc to też było tak, że Pan Bóg mi pokazał, ja o tym nie zapomniałem.
To są takie małe cuda, które jakby przejawiają się w życiu człowieka, gdzieś w jego wnętrzu Bóg coś zmienia.
Znaczy one mnie najbardziej zachwycają. Jak widzisz przemianę ludzkiego życia, to ta przemiana jest zawsze widoczna na twarzy drugiego człowieka. Ja naprawdę kocham patrzeć, jak Pan Bóg ingeruje, bo widać, jak ta osoba z takiej posępnej nagle jest taką radosną. Dalej ma swoje problemy. Nic się w tej dziedzinie jakoś specjalnie nie zmieniło. Ale jej nastawienie do świata, nastawienie, nie wiem, może do siebie samej, czy do tych problemów nagle się zmienia. Myśmy od tam chyba 2001 roku jeździmy na Górę Świętej Anny na tak zwane WDS i ADS, Adwentowe Dni Skupienia Wielkopostne. I przyjeżdża tam około 300-400 młodych ludzi w wieku 13-17 lat. I to jest po prostu niesamowite, że znaczy schemat jest podobny, zawsze działanie jest inne. Ten schemat właśnie, jak patrzysz na tych młodych ludzi w piątek wieczorem, to są takie posępne czerepy, które chętnie by się zanurzyły w komórki i odcięły się od rzeczywistości. A jak wyjeżdżasz w niedzielę, to są ludzie po prostu, którzy właściwie mało kto z nich trzyma komórkę w ręku i po prostu cały czas rozmawiałem o tym, jakie mieli doświadczenie Pana Boga. My tam mamy zazwyczaj taki czas świadectw. No to są zawsze takie świadectwa. Znaczy są takie dwa momenty. Pierwszy moment jest taki, że ja mówię, zapraszam na przykład do wyjścia do świadectwa i nikt nie wychodzi. Ja mówię, o, może się przeliczyłem, może rzeczywiście, Panie Boże, w tym roku
nic się nie stało.
Nic się nie stało, albo będą owoce kiedy indziej. Ja tych owoców nie zobaczę i też chwała Tobie. Natomiast najczęściej jakoś jest tak, że ja nagle wychodzę z jakimś słowem, ja tego słowa w ogóle nie pamiętam, co ja mówię, i nagle dostają oni taką zachętę, że wychodzą do tych świadectw. I te świadectwa są zawsze na tyle mocne, że ja, jak ja to mówię, łzy mi lecą po plecach. A najczęściej taki jest obrazek, że do tych świadectw wychodzą ludzie, których byś najmniej posądzał, że coś się stało w ich życiu, bo to są osoby, które stoją z tyłu, które przeszkadzają, a później wychodzą i mówili, że przeżyli najcudowniejszą spowiedź w swoim życiu, że w kaplicy przy adoracji nie mogli wyjść z tej kaplicy, że coś ich tak trzymało, była coś taka dziwna atmosfera, że nie byli w stanie wyjść. I widzisz, że on wychodzi, cały drży, no bo mówi przed 400 swoimi kolegami, koleżankami o tym i przyznaje się publicznie, że coś Pan Bóg go dotknął, gdzie przed chwilą zarzekał się, że on w ogóle w Boga nie wierzy. I ja mówię, matko, to jest tak cudowne oglądać takie przemiany, które są w takim szalonym tempie też. Ale mam wrażenie, że tempo zależy tylko i wyłącznie od Ducha Świętego. Nawet jestem o tym przekonany. A nie od emocji czy atmosfery, jaką my wytworzymy. Tylko właśnie tak jak mówię, wystarczy, że się pojawiłem w drzwiach w tej firmie i się atmosfera zmieniła. Ja nie musiałem głosić, nie musiałem stawać na głowie, nie musiałem nic robić, żeby się atmosfera zmieniła. I myślę, że to jest to, co w Ewangelii jest napisane, że mamy być światłością świata i solą ziemi, że jak my idziemy i nie dajemy siebie, bo co ja dam? No, nie chciałbym wymieniać, co bym dał z siebie. Ale jeżeli ja idę i błyszczę tym blaskiem, tak jak Mojżesz, jak spotykał się z Bogiem, to jego twarz promieniała. I wydaje mi się, że mamy dokładnie to samo, tylko jak my w to nie uwierzymy, no to też nie ma siły przebicia nasza ewangelizacja w ten sposób. Ale to Bóg zmienia atmosferę, nie my, nie nasze działanie. Tylko bym powiedział, że brak działania zmienia atmosferę. Ja idę przed Panem Jezusem, siadam z Nim, klęczę, leżę, stoję. W ogóle forma nie ma znaczenia. nasiąkam jego blaskiem, idę do ludzi i ten blask przekazuję. I to on działa, a ja właśnie odpuszczam ze swojej strony. I to nie jest lenistwo, bo jestem taki bardzo pomysłowy dobromiar. Ja mam 1000 pomysłów na minutę i chętnie bym je realizował. I bardzo często słyszałem stop. I na ostatnim rekolekcjach, właśnie na Górze Świętej Anny, jak byliśmy, to było tak dziwnie. To znaczy, nie byliśmy w stanie jako wspólnota, jako prowadzący, podnieść tych młodych z krzeseł, żeby teraz podnieśli ręce, żeby wstali, żeby oddali Bogu chwałę. Nie, wszyscy siedzieli jak wryci. I ja zasadniczo mam takie sposoby, których bym ich wyciągnął z tych krzeseł. Ja już idę do mikrofonu, chcę tutaj po swojemu i słyszę w swoim serduchu: przestań, daj mi działać. I później, jak były świadectwa, to mnie zmiotło. A myślałem, że nikt nie wyjdzie do świadectw, bo była atmosfera takiej siekiery. I nawet ich świadectwa początkowo to były wygłupy. Więc mówię, no to ładnie. No to był dziwny czas. A później oni nagle wyszli i jeszcze raz ci sami, co się wygłupiali, bo nagle mnie Pan Bóg wypchnął i powiedział: powiedz ty świadectwo. Mówię, jak? To oni mają mówić. Ja poszedłem, powiedziałem świadectwo i te same osoby, które przed chwilą się wygłupiały, schodziły i przepraszały za swoje wygłupy, ale tak naprawdę chciały powiedzieć świadectwo i opowiadały takie rzeczy, że myśmy płakali wszyscy, oni płakali i pierwszy raz, najcudowniejszą rzecz, jaką doświadczyliśmy, nikt z nich nie wspomniał o wspólnocie, o ludziach, którzy ich teraz prowadzili przez ostatnie 3 dni. Mówię, matko, co tu się dzieje? Rewelacja.
Cała chwała dla Jezusa.
Cała chwała. No, wszyscy mówili o Jezusie. Nikt nie wspomniał o Galiazis nawet słówka. To było tak niesamowite dla nas, bo cały czas w naszym serduchu jest to, abyśmy my się umniejszali, a on się powiększał. A zawsze wszyscy mówią, no dzięki tu zespołowi, no dzięki tamtemu świadectwu tamtego pana czy pani. A tu nagle nikt z nich od nas nie wspomniał. I to wszyscy żeśmy tak mieli to samo odczucie. Pan Bóg nam pokazał, jak autonomicznie upomina się o tych młodych i on jest sam w stanie ich zmienić, a nie nasze działanie. My mamy być na jego, jak to powiedzieć? Nie chciałbym użyć słowa rozkaz, ale on nie wydaje rozkaz. Właśnie, wezwanie. Trzeba mieć czujne serce, co my chcemy robić. I to się tak dzieje, że po prostu zmienia się atmosfera. I my schodzimy, mamy wrażenie po ludzku i w emocjach, że było fatalnie.
Właśnie mamy jakieś takie swoje projekcje, jak Bóg będzie działał, albo jak działał w przeszłości. Czyli potrzebna jest taka otwartość, że nie wiem, jak Bóg działa?
Nie mam pojęcia. No właśnie tak. Ja mam takie wrażenie, że my często fiksujemy się, właśnie tutaj wrócę do słowa forma, że u kogoś działało, że ktoś zrobił coś, to tu też to zadziała. To nie forma ma działać, to nie styl ma działać, to nie, nie wiem, właśnie jakieś gesty, słowa, mocniej, ciszej, głośniej, to w ogóle nie o to chodzi. Jedyną osobą, która ma zmienić atmosferę, to jest Bóg. Jak Jemu oddajemy tą naszą posługę, jaka ona by nie była, to nagle tak nas zaskakuje, że my właśnie wracamy z takiej posługi w takim zachwycie, widząc, co On robi, że dla mnie to jest największy cud i taki honor, jestem zaszczycony, że mogę oglądać 100% robotę Boga, a nie naszą. To jest coś, co naprawdę przemienia serce i moje i dodaje mi jeszcze większej gorliwości, że moja robota musi ustać, że ja muszę się uniżyć, a on musi zostać wywyższony. Bo inaczej to będzie granie na emocjach, pod publiczkę, nie wiem, nakręcanie. Czasami tak ludzie nas oceniają, że my tak robimy. Matko, to w ogóle nie z tego wynika. Tylko stoimy w takim nieustannym nasłuchu. Panie Boże, co Ty chcesz? I bardzo często jest tak, że On łamie nasze schematy. Powinno być tak, a jest tak. On nas zachęca do czegoś innego. Powinno być spokojnie, jest głośno. Powinno być głośno, bo jest czas Wielkanocy, a Pan Bóg nas kładzie na kolana i krzyżem. Po prostu...
Jak rozeznawać to, czego Bóg w danym momencie chce?
Chciałabyś sposobu? Nie ma takiego. Ja mam takie wrażenie, że my chcielibyśmy mieć takie zero-jedynkowe wyjaśnienie, typu jak będziesz robić to, to będzie się działo to. Jak dwa razy zrobisz znak krzyża, to się zadzieje to. Jak trzy razy klękniesz, to się zadzieje tamto. Mam takie wrażenie, a nawet pewność, że właśnie autonomia Pana Boga polega na tym, że On robi w danym momencie tak, jak chce, co chce. I z tymi ludźmi, do których nas posyła, i z nami, którzy mamy być naprawdę nieużytecznymi narzędziami. A my będziemy użytecznymi tylko w Jego rękach, a nie dzięki naszej sile. Że mamy odpuścić tą siłę naszą, nasze umiejętności, nasze sposoby, żeby On po prostu wziął i nas używał. Ja mam takie wrażenie właśnie, że to, co działa u mnie, to po prostu ja muszę nim nasiąkać. Ja muszę czytać Słowo, a czytać, zanurzać się w Słowie, poznawać Boga, tak jak Go nigdy do tej pory nie poznawałem, spędzać z Nim mnóstwo czasu. Naprawdę nie uważam, że to jest strata. Po ludzku tak, ale spędzanie Bogiem czasu to jest coś, za czym ja tęsknię. Często jest tak, że jest piątkowe spotkanie, ono się kończy, ja wracam do domu, wracam do streama, do tego nagrania, które było przed chwilą, jeszcze raz zanurzam się w tym, co było przed chwilą.
Czasami spotkanie wspólnoty,
tak, spotkanie uwielbienia. Wspólnoty, tak. Ale nie tylko. To mogą być różne spotkania. I te dobre, i te mniej korzystne dla nas. Ciągnie mnie po prostu do takiego spotkania z Nim, takiej intymności. Jakkolwiek to nie zabrzmi, czas COVID-a, nazwijmy to tak, był najbardziej błogosławionym czasem dla mojego życia. I jak się dzielimy we wspólnocie, to dla wielu od nas ludzi. Pan Bóg nas zatrzymał w naszych działaniach, w naszych wysiłkach i powiedział, a teraz się spotkajcie ze mną, poznajcie mnie.
Mówiłeś, że uwielbiasz zanurzać się w Słowie Bożym. Nawet tutaj na nasze spotkanie przyjechałeś z Biblią pierwszego kościoła. Byłeś po drodze gdzieś tylko w samochodzie i tutaj chwilę przed tym spotkaniem. Gdzie był ten moment, że myślałeś, dobra, to tu zajrzę, otworzę?
Wiesz co, to jest tak, że ja mam Słowo Boże przy mnie, bo nie wiem kiedy będę chciał do Niego zajrzeć.
A czyli w drugą stronę.
A to nawet nie tyle ja chcę, tylko Panie Boże, jeżeli chcesz, żebym w danym momencie otworzył, bo akurat coś tam może dla mnie masz. Ja się uczę chodzić w takim nieustannym nasłuchu, czyli no właśnie, być gotowy w każdej chwili na cokolwiek, co Panie Boże będziesz ode mnie chciał. Słowo to jest takie miejsce, w którym Bóg daje się poznać na tyle, ile chce nam tu ludziom na ziemi. A więc mając, jak to się mówi, encyklopedię Boga przy sobie, zawsze możesz do niej sięgnąć. Może się okazać, że akurat słowo, które przeczytasz, będzie tym słowem na tę chwilę, na ten moment. I ja nie chcę jej traktować ani magicznie, w takim znaczeniu, dobra, Panie Boże, co masz, losuję stronę 10. Nie chcę też umniejszać takiemu działaniu Ducha Świętego, bo sam to czasami robię, ale nie magicznie, to nie ma się tak wydarzać. Tylko wtedy, kiedy będę czuł się do tego wezwany. To są bardzo delikatne natchnienia. Najczęściej od razu konfrontowane z czymś dookoła mnie, czyli no, otwórz Facebooka. Na przykład.
I wybierasz.
I wybierasz. I to są te momenty, w których w ciągu dnia podejmujesz decyzję mnóstwo razy. I cały czas mam takie doświadczenie od jakiegoś dłuższego czasu, kiedy właśnie spędzam dużo czasu z Panem Bogiem, że przychodzi Boża myśl, ja za Nim nie idę, bo mówię, a znowu coś sobie pomyślałem i za chwilę już wiem, dlaczego pomyślałem o tym i że powinienem to zrobić. To są takie drobiazgi w ciągu dnia, więc nie chciałbym podawać przykładów, bo one są czasami bardzo banalne. Typu iść do sklepu, nie iść do sklepu, wyrzucić śmieci, nie wyrzucić śmieci. W mnóstwo momentach, ale to doświadczenie, że Pan Bóg chce nas w każdym czasie mojego życia. Nie tylko wtedy, kiedy idę na spotkanie wspólnoty. Nie tylko wtedy, kiedy zanurzam się w Słowie, czy spędzam po prostu z Nim czas. Tylko On chce całego naszego czasu. Albo jedyne, co On chce, to chce całego naszego życia. Czyli wszystko. Jakkolwiek to brzmi, to uczę się tego, żeby mu oddawać swoje życie w prowadzenie.
Łatwe to jest dla ciebie?
To jest mega trudne. Trudne dlatego, że w wielu miejscach to jest taki weryfikator tego, ile jest jeszcze mnie w mnie samym. Ile jest jeszcze takiego mojego egoizmu i takiego parcia do tego, żeby mi było dobrze. żeby to, co robię, przynosiło takie całuski dla mnie. Że zbyt często jeszcze myślę o sobie. I to jest chyba najtrudniejsze, że no właśnie to wszystko się mówi w momentach. Ja marzę o tym, żeby to było konstans, niezmienne, trwanie tak w Bogu, żebym nie miał problemu z wyborami, żebym za każdym razem wybierał od razu dobrze, żebym za każdym razem pierwszą moją myślą był On. Przykład z ulicy, ja myślę, że to większość panów, a myślę, że panie też. Papierek lakmusowy mojego bycia z Panem Bogiem, mojego serca, to jest samochód.
Już, jasna sprawa. Nie?
Uśmiech na twoich ustach. Jedziesz, ktoś ci zajeżdża drogę. Twoja pierwsza myśl, pierwsza reakcja. I już nieraz się przekonałem, że jeżeli moje serce jest dalej od Pana Boga, to pierwszą reakcją, tak jak wszyscy, i to wszyscy ładnie się usprawiedliwi, no przecież to baran, burak, on zajechał, to jego wina, coś tam. Po prostu od razu się pięknie usprawiedliwiamy, że ja miałem prawo do takich emocji. Tak? Albo że emocje są poza moją kontrolą. I nagle się okazuje, że niekoniecznie. Bo kiedy jestem blisko Pana Boga, to ja miałem taki przypadek, i to jest konkret, stoję sobie w korku, Pan mi wjeżdża, jak to się mówi, w tył samochodu, ewidentnie nie wyhamował. Pierwsza moja myśl była, chwała Ci, Panie, błogosławię Ci. I to mnie zaszokowało, że moją reakcją było uwielbienie Boga. I jak wyszedł do mnie ten kierowca, ja otworzyłem tylko okno, nawet nie wychodziłem z samochodu. To nie było mocne uderzenie, to od razu czułem. Ale nie wychodziłem z tego samochodu, otworzyłem okno. Ja mówię, nic się nie stało, proszę spokojnie wrócić do samochodu. Naprawdę nic się nie stało, ale tam Pan ma trochę zdarty lakier. Proszę się tym nie przejmować, a Panu błogosławię. On był w takim szoku, że nie wiedział za bardzo, co zrobić. A ja byłem w szoku z tej mojej reakcji. Nie? No i teraz, gdyby moje emocje miały na mnie wpływ, ja na pewno bym zareagował tak, już nieraz reagowałem, żebym wyszedł tam z Bożą miłością, bym mówił bardzo agresywnie. Nie? Więc w Panu Bogu da się, to nie jest kontrola, ale te emocje przestają nad nami. One nam pokazują pewne rzeczy. Nie? Gdzie jeszcze, oto to jest to, gdzie jeszcze nie domagam, gdzie emocje są dla mnie tym, że później mnie wprowadzają w pewną reakcję, za którą ja Boga przepraszam, że prowadzi mnie to do grzechu, do złości, do jakiejś takiej nawet nienawiści dla drugiej osoby. Może to jest za mocne słowo, nie? Ale mimo wszystko, że brak miłości, po prostu brak miłości. A z miłością, jak potraktujesz, to każda sytuacja, nawet ta trudna, ta okoliczność, która by cię tam zmiotła, nagle jest dla ciebie czymś takim. A co to jest w porównaniu z Królestwem Niebieskim? Ale ci ukradli samochód. Ale co to jest? Moim znajomym się palił samochód. Chwała Panu, żeśmy uwielbiali całą wspólnotą w McDonaldzie. Się śmieję, że w tamtym miejscu już jesteśmy spaleni. Ale tak było. Myśmy wracali z 48-godzinnego uwielbienia i zaczął się palić właśnie naszym przyjaciołom ze wspólnoty samochód. I oni uratowali tą gitarę, samochód im płonął, przyjechała tam straż pożarna i ich pocieszała. Oni nie musieli tego pocieszenia, bo byli tacy radośni, że wszyscy się dziwili, co im się stało, nie? A myśmy właśnie byli w McDonaldzie, czekając na nich i w tym McDonaldzie zaczęliśmy uwielbiać. Nagle zorientowaliśmy się, że w tym McDonaldzie poza obsługą nie ma nikogo, a obsługa jest tylko angielskojęzyczna. Pierwszy raz byłem w takim McDonaldzie.
W Polsce.
W Polsce. Ale to są takie momenty, nie? Czyli moja pierwsza reakcja na to, co się dzieje. Wtedy, gdzie jest moje serce? Czy ono jest przy Panu Bogu i w tej miłości mogę każdego potraktować? Nie naiwnej, tylko takiej miłości, która daje taki pogląd, czy ta reakcja jest prawidłowa, rzeczywista na tą sytuację, czy nie zaniedbuję czegoś. To moich dzieci najczęściej to jest to, że moje reakcje są nadmiarowe, bym tak powiedział. I ja się śmieję, że dzieciaki są ewangelizatorami dla mnie, że mnie nawracają. I była taka sytuacja, w której mojego średniego Piotrusia tak, no ja mówię mu już po raz enty, jak to rodzice, idź umyj zęby. Oczywiście nie szedł, więc się wkurzyłem, wziąłem go za ręce i tak podniosłem, myj te zęby. On spokojnie, w sensie w ogóle, wiecie, nie zakwilił nic. Wziął szczoteczkę, nałożył pastę, umył zęby. Położył się do łóżka, no to ja w takim wzburzeniu mocnym poszedłem, no to się modlimy. No i się pomodliliśmy i błogosławimy zawsze naszym dzieciakom przed snem. Ja błogosławię Piotrusiowi, a Piotruś do mnie, Tatusiu, ale ty mnie nie przeprosiłeś. A ja po prostu dostałem takim ostrzem w serducho, że się poryczałem przy nim jak mały jeżozwierz. Przeprosiłem go bardzo i on jeszcze mi dołożył, ale tak w takiej miłości, w takim pokoju to zrobił, że ja po prostu tym bardziej mnie to rozwaliło. Mówi, wiesz, tatusiu, Panu Jezusowi po prostu się to nie podobało, co zrobiłeś. A ja tak, więc i po prostu się zalałem łzami, bo to było tak mocne. Ja wiedziałem, że mówi prawdę, a nie wymyśla i nie mówi tego w emocjach, więc mnie poskładało. A no, to dzieciaki po prostu tak robią, nie?
A to jest konsekwencja jakiegoś wychowania do wiary, czy czego tak naprawdę?
Konsekwencja atmosfery i poruszania się Ducha Świętego, bardzo spłycając. Ale ja uważam, że ja nic nie zrobiłem, nie wiem, z mądrej książki, ja nic nie zrobiłem z moją żoną, żeby moje dzieci miały dobrą relację z Panem Bogiem, poza tym, że my chcemy mieć dobrą relację z Panem Bogiem i po prostu nasze pragnienie, widzę, że zaczyna być pragnieniem naszych dzieci, że one nas naśladują, one chcą tego, czego rodzice, oczywiście mają z tym swoją wolność, my jakoś nie jesteśmy tacy, że mówimy, musisz zrobić to, tamto, siamto i owamto, czyli na przykład jak uwielbiamy sobie godzinę dziennie, to zapraszamy ich i raz przyjdą, raz nie przyjdą, nie? Ale cały czas w domu są w tej atmosferze Pana Boga i widzę, że to, co dla mnie jest sufitem, to dla nich jest podłogą i to nie jest żaden slogan, tylko to jest prawda. Jak moje dzieciaczki miały 3, 5 i 8 lat, to wszystkie modliły się w językach. I to mnie poskładało. Mówię, Duchu Święty, ja się modliłem 15 lat o języki, a ty moim dzieciom od razu dajesz, bo i bez przesady. Ja się śmieję, że moja córka, jak przygotowała się do komunii, to zadała mi pytanie, czy na egzaminie będzie modlitwa w językach. Więc mieliśmy trochę obawy, ale się modlą w językach. I właśnie oni mają to doświadczenie takiej Bożej obecności, która tak dała mi być już dostępna, już miałem doświadczenie i fizyczne, i duchowe obecności Bożej, ale moje dzieciaki mają to gratis. I właściwie z mojej trójki wiem, że dwójka miała osobiste spotkanie z Bogiem.
Co to za historia?
Błażej, mój najmłodszy, jak miał około 3 lat, chyba 2,5-3 latka, już nie pamiętam. Ja w rodzinie byłem takim głównym kąpielowym, czyli całą moją trójkę kąpałem. No jak jego kąpałem, to w pewnym momencie tak, nie wiem, ni z gruszki, ni z pietruszki, nagle do mnie powiedział, tatusiu, rozmawiałem z Jezusem. Ja mówię, okej, synek, super, ekstra. No dobra. I tak chcąc go sprawdzić, nie, jak to, wierzę moim dzieciom, ale, więc chcąc go sprawdzić, pytam się, no dobra, Bożejku, a czy Panu Jezusowi podoba się nasze uwielbienie? On mówi, tatusiu, tak, Panu Jezusowi się bardzo podoba wasze uwielbienie. No to jest taki sprytny, nie, od razu do niego, a tobie się podoba. Podoba się, czy się nie podoba? A mi nie bardzo. I to mnie po prostu wbiło w podłogę tak, że nie wiedziałem, co dalej powiedzieć, więc nic już nie mówiłem. Bo wiedziałem, że dziecko w tym wieku nie jest w stanie abstrakcyjnie myśleć i wcielać się w różne role. A on to powiedział z taką łatwością, lekkością, jakby rzeczywiście z kimś rozmawiał fizycznie. Więc ja miałem 100% pewność, że rzeczywiście musiał rozmawiać o tym z Jezusem. Już go nie dopytywałem. No, a średni? No średni to, matko. Był w niebie, nie?
Każde średnie dziecko jest w niebie. Bywa w niebie.
Bywa w niebie. Natomiast on rzeczywiście nas kiedyś szokował, mnie i żonę, że to była niedziela, pierwsza niedziela taka, gdzie siedzieliśmy przed telewizorem, uczestnicząc, można tak powiedzieć, czy oglądając po prostu Eucharystię w głębokiej pandemii. To chyba był 14 marca 2020 roku, czyli ten pierwsza niedziela, w której rzeczywiście był całkowity, kościół był zamknięty. Myśmy sobie odpalili streama i byliśmy z dziećmi na Eucharystii. No i po tej Eucharystii najmłodszy i Łucja, czyli najstarsze, wyszli do małego pokoju, a on tak siedzi i mówi, no, tatusiu, mamusiu, Duch Święty zebrał mnie do nieba. Ja tak przełknąłem się, co, halo, gdzie? Ale przecież byłeś tu z nami. Wiem, ale podczas kazania Duch Święty zabrał mnie do nieba. Okej, dobra, no to co w tym niebie widziałem? I on pierwszy zaczął opowiadać, jak wyglądało to niebo. Ja byłem w szoku, bo to było 8-letnie wtedy dziecko i On opowiadał tak, jakbym czytał w Słowie Bożym, jak wygląda Nowy Jeruzalem. O wysokich murach z różnych szlachetnych kamieni, o złotych ulicach, o świetle, które bije z jednego źródła, ale nie ma cienia. Żadna ulica nie ma cienia.
On nie znał tego, nie słyszał tego opisu?
Ja byłem pewny na tamten czas, że nie słyszał. Zresztą on, mam wrażenie, że pomiksował, jeżeli by słyszał, to musiałby słyszeć nie tylko Apokalipsę, ale jeszcze, nie wiem, może Ezechiela, Daniela, Izajasza, nie wiem, ile rzeczy musiałby jeszcze usłyszeć. Też mówił o szklanym morzu, że tam była taka woda, która wygląda jak cudowny kryształ i on sam nazwał to szklane morze, więc w ogóle byłem w szoku. No, ale powiedział jedną rzecz, która mi pokazała, że prawdopodobnie to, co on mówi, to jest prawda, bo powiedział, że no i był tam dziadek. A ja mówię, no dobra, jaki dziadek? No dziadek Marian. No dziadek Marian zmarł rok wcześniej. Tylko on był taki inny. On był taki bez okularów i taki dużo młodszy. Coś takiego jak, nie, to jeszcze młodszy od ciebie, tatusiu, był. A ja tak, ale skąd w ogóle, wiesz, dziecko 8-letnie. Myśmy nie rozmawiali z nimi o tym, że w niebie będziemy młodzi, że nie, nie będziemy mieli wad, chorób i tak dalej. On sam nagle powiedział to, co go bardzo zdziwiło, że dziadek nie ma okularów, a on go nigdy bez okularów nie widział. Więc to było dla nas szokiem. A jeszcze dodatkowo dołożył się najmłodszy, dlatego że właśnie od momentu śmierci dziadka, nasz najmłodszy przy każdej modlitwie wieczornej mówił za duszę dziadka Mariana. I to było codziennie na każdej modlitwie wieczornej i za duszę dziadka Mariana, i za duszę dziadka Mariana. A od tej niedzieli to był pierwszy wieczór, w której Błażej, najmłodszy, nie pomodlił się za duszę dziadka Mariana. I mówię tak, ty... do żony. Aga, ty słyszałaś? No właśnie, nie słyszałam. Nie było za duszy dziadka Mariana. I on od tamtej pory, a nie słyszał tej rozmowy w ogóle, bo były zamknięte drzwi, to była rozmowa między nami a Piotrem. Nie było ani razu już modlitwy za duszy dziadka Mariana. I to mnie po prostu poskładało, bo on jeszcze dodał, że dziadek lubi być z nami na naszych uwielbieniach. Mówię, okej, okay, no to się dzieje, nie?
A twoje dzieci są normalne? Kłócą się na przykład czasami?
Bardzo normalne. Tak, one są właśnie bardzo normalne, ale są bardzo kochane w tym, nie? Że z jednej strony się potrafią kłócić nawet po 10-20 razy dziennie, ale najczęściej ta kłótnia się kończy przepraszam. Ja też przepraszam, wybaczam ci, ja też ci wybaczam. I zawsze jest ten element przeproszenia i wybaczenia. To mnie naprawdę głęboko porusza, że one tak funkcjonują. Że to nie jest tak, że takie obrażenie, strzelanie drzwiami i mnie już nie ma, tylko właśnie za chwilę bawią się dalej. Jak gdyby nigdy nie chcę. Możliwe, że za chwilę znowu się pokłócą. My też staramy się być tacy czujni, jak się za bardzo dzieje, to zaczynamy z nimi też rozmawiać, nie? No to już rozmawiamy, staramy się tak po Bożemu, czyli no nie tego uczy nas Pan Jezus, nie? Że miłość Pana Jezusa chyba nie na tym polega, ale to są promile w stosunku do tego, co jakby dzieje się w domu, jak one funkcjonują też w szkole normalnie z rówieśnikami. Są takim, mam wrażenie, światełkiem dla swoich kolegów i koleżanek. Chodzą do normalnej szkoły, czyli nie żadnej katolickiej, nie żadnej chrześcijańskiej, a są autorytetami dla tych ludzi, z którymi przebywałem, dla tych dzieci. I tu jestem w szoku, że tak można. No i się dzieje. Nie? My nie musimy... nic robić. Ja mam takie wrażenie, że jestem wyrodnym ojcem, bo nie za wiele robię. Znaczy, ja spędzam z nimi dużo czasu, ale nie czytam właśnie mądrych książek, żeby teraz, co zrobić z dzieckiem w wieku takim? Gdzie wyjechać z dzieckiem w wieku takim? Staram się o to dbać, ale to nie mamy takiej spiny w stosunku do wychowania. Mam takie wrażenie, że te nasze dzieci wychowują się same, ale oczywiście to jest złe stwierdzenie, bo my wiemy, kto je wychowuje. No i przez nich się dzieją cuda. Tyle.
No wow. Myślę, ile troski wkładamy w to, żeby dobrze wychować dzieci. Ile książek jest nowych. Zwłaszcza teraz, kiedy ta wiedza jest większa niż wcześniej i bardziej dostępna. I jakby nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego, ale twój przykład trochę zaprzecza temu wszystkiemu.
Właśnie. Ja to biorę bardzo do mojej osobistej relacji z Panem Bogiem. Ale powiem ci moje odkrycie bardzo mocne, które mnie pozmiatało mocno. To jest coś takiego, że Pan Jezus zostawił nam jedno przykazanie. Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. I I zasadniczo, jak sobie pomyślałem nagle tak nad tym przykazaniem, ja mówię, chwila, stop. Ale ja nie jestem Bogiem, a on co zrobił? Będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się tak jak my, śmiertelny, tu na tej ziemi. On mówi o takiej miłości. On nawet nie mówi miłuj bliźniego swego jak siebie samego. On mówi, kochaj, jak ja was umiłowałem. I to mnie zmiotło. I w pewnym momencie rozłożyłem ręce i mówię, ale ja tak nie potrafię. Ja nie jestem Bogiem, żeby w ten sposób kochać. I otwieram Słowo Boże, a tam taki fragment, który mnie pozamiatał. A Duch Święty wszystkiego was nauczy i wszystko wam przypomni. I ja mówię, okej, czyli nie moją siłą, nie moim wysiłkiem, nie moją troską. Nic mojego ma w tym nie być. Ja mam być tym, który obumiera, tym, który bierze swój krzyż, czyli idzie na śmierć, znaczy sam dla siebie samego. Ja wiem, jak to brzmi dziwnie, ale w Ewangelii to jest mnóstwo tego, że mamy obumrzeć, my mamy tracić swoje życie, żeby zyskać. I ten jeszcze fragment, to chyba z Jana 17, kiedy Jezus myje nogi uczniom. Ja swoją miłością, moja miłość jest badziewna, bym tak powiedział. Co ja mogę dać moim dzieciom? Co ja mogę dać mojej żonie? Moją miłość? Chyba nie chcę dawać im mojej miłości. Ona jest egoistyczna, ona jest wymagająca, ona jest skierowana na mnie samego. Bardzo mocno Pan Bóg dotknął mojego serca w taki sposób, że ja zrozumiałem, że jeżeli ja będę blisko Pana Jezusa, pokocham Go Jego miłością, którą dostałem od Niego za darmo, to ja będę pierwszy, który będę umywał nogi moim dzieciom, mojej żonie, a nie będę musiał stawać na rzęsach, żeby stawać się lepszym ojcem, lepszym mężem, nie wiem, lepszym kolegą, bo to w ogóle nie na tym polega. Jeżeli ja otrzymam miłość Jezusa i będę w stanie tą miłością kochać ludzi, czyli zaczynając od stóp, to mnie nie będzie interesowało, jak ci ludzie się zachowują i kim są. Po prostu moje życie się zmieni, bo ja nie będę patrzył swoimi oczyma, swoją zranioną miłością, ale będę patrzył oczyma Jezusa. Nie znam takiego człowieka, na który Jezus był spojrzał z jakimkolwiek nienawiścią, złością, pogardą. Dlatego ja mam takie doświadczenie, że moje małżeństwo ma polegać na tym, że ja gonię do Jezusa i nieważne, gdzie jest moja żona. W takim znaczeniu nieważne, że jeżeli ja się zatrzymam, żeby na nią poczekać i Jezus też odejdzie ode mnie, to co ślepy ślepego będą prowadzić? A jak ja będę za nim biegł, jak ja dorwę jego szaty, jak się złapię z całych sił, kurczowo będę się trzymał i poznam go na tyle, że otrzymam od niego jego miłość, to ja wrócę do mojej żony i zacznę jej myć stopy, bez względu na to, jak ona będzie blisko Pana Jezusa. I to są rzeczy, które mnie bardzo mocno przenikają. Nic nie zależy od nas w takim znaczeniu, tylko jedna rzecz zależy od nas. Czy ja się zgadzam na to, żeby moje życie oddać Bogu? Nie jako slogan. Panie Boże, ja Ci oddaję moje życie, chwała. Nie, tylko naprawdę, we wszystkim. To nie jest łatwe, bo ja cały czas muszę się ścierać ze sobą samym i z okolicznościami, ale widzę, że szatan musi coraz więcej robić, coraz bardziej się wymużdżać, jak to powiem, żeby mnie z czegoś wyprowadzić lub poprowadzić w jakiś zaułek. Nie mówię, że tego nie robię, bo nie jestem święty, ale mówię, że moja świętość nie polega na tym, że ja się staję świętym, tylko że ja przebywam ze świętym. I wtedy mogę być święty, kiedy ja z nim spędzę czas, a nie że zapracowałem na tą świętość w jakikolwiek inny sposób. Bo ja swoją robotą nie wypracuję świętości, nigdy. A Jezus mi ją po prostu od tak da. Dzięki łasce.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję po prostu za rozmowę z Tobą, za spotkanie, za to, co Bóg robi w Twoim życiu. I za to, że zdecydowałeś się i dałeś Mu zgodę na to, by robił. I by iść za Nim.
Moje marzenie, pragnienie to On. To ja dziękuję, że mogę tu być, mogę się tym podzielić, bo mam takie wrażenie, że świadectwo może zmienić i niech działa On w nas, a nie dzięki naszej pięknej mowie, tylko Jego dzieło tutaj w nas, niech zmienia życie nas. Amen.
Tak jest, amen. To był Jarek Bokucki w Radiu Nowa Kultura.
Ludzie nowej kultury.